Maciuś był przecież u zagranicznych królów, kiedy go poprosili w gości, więc wiedział, jak oni robili. Było ładnie, nawet bardzo ładnie, ale przyjęcie, które Maciuś przygotował dla swoich królewskich przyjaciół, było zupełnie nadzwyczajne. Zresztą przyznali to zgodnie wszyscy królowie, bo dużo rzeczy było z góry przyszykowanych, a dużo niespodzianek wymyślił Maciuś już podczas pobytu królów. Co dzień co innego. To polowanie, to wycieczka, to przedstawienie w cyrku stresowanymi zwierzętami, to walki siłaczów. Pierwsi przyjechali czarni królowie, ale też było z nimi kłopotów, orety. Żeby niepoczciwy Bumdrum, który podjął się pilnować porządku w przeznaczonym dla nich letnim pałacu, nie można by dać sobie z nimi wcale rady. Najgorsze, że o byle co zaczynali się bić. Bili się strasznie dziko, drapali, gryźli i nawet ich rozerwać nie można było. To znów objadali się przysmakami, które im gotował królewski kucharz. Potem płakali, że ich brzuchy bolą, a jak doktor kazał jeden dzień nie jeść, robili awantury, łamali krzesła i tłukli szyby. To znów się bali różnych rzeczy. Król Lumbo tak się przestraszył, kiedy zobaczył siebie w lustrze, że trzeba mu było dać krople, żeby się uspokoił. Król Du Nko, zamiast zejść ze schodów, zjechał na poręczy, spadł i złamał nogę. Król Mup odgryzł lokajowi palec w złości, a ile było guzów, trudno zliczyć. Król Puburo przywiózł 20 żon, które wcale nie były zaproszone. Król Dulkocyn w wielkiej tajemnicy przywiózł kiełbasę zrobioną z 4 murzynów. Znów awantura, kiedy mu kiełbasę odebrano. Król Braput wlazł na drzewo i siedział tam 5 godzin, a jak chciano go zdjąć, pluł, kopał i gryzł. Musiano wezwać strażaków, którzy puścili na niego strumień wody, taki silny, że spadł do rozstawionej sieci. Bumdrum bardzo się wstydził za swoich ziomków i bał się, że całą uroczystość zepsują. Bo że się biją u siebie w pałacu, to trudno. Ale co będzie, jak im strzeli do głowy urządzić awanturę na galowym przedstawieniu albo podczas galowego obiadu? Trzeba wymyślić dla nich jakie kary, albo rózgi, albo kozę. Maciuś długo się opierał, ale widział, że inaczej sobie Bumdrum z nimi nie poradzi. W jednym z pokoi królewskiego pałacu było muzeum. Tam były różne narzędzia, którymi karał swoich poddanych Henryk Porywczy. Były tam szydła do wykłuwania oczów, kleszcze do wyrywania paznokci i łamania palców, straszne piły do obcinania rąk i nóg, różne żelazne dyscypliny, rzemienie, kije i pałki. Aż włosy stawały na głowie, gdy się na to patrzało. Nie lubił Maciuś muzeum. W głębi ogrodu wykopana była głęboka studnia, ale bez wody, dokąd wrzucano skazanych na śmierć głodową. Bumdrum postanowił z tego skorzystać i w przeddzień przyjazdu białych królów zaprowadził dzikusów do studni, potem do Muzeum Tortur i miał do nich długą przemowę. Co mówił, Maciuś nie wiedział, ale musiał im bardzo zagrozić, bo sprawowali się na ulicy i na uroczystościach zupełnie przyzwoicie. Tylko 2 razy ukarał Bumdrum dzikich królów. Jeden dostał 10 batów za odgryzienie palca białemu lokajowi, a drugi siedział cały dzień w żelaznej klatce za awanturę w nocy. A to tak było. Zachciało mu się w nocy grać na piszczałce. Mówią, że królowie są zmęczeni i chcą spać, a on nic. Kiedy mu siłą chcieli odebrać piszczałkę, wskoczył na szafę i zaczął rzucać na głowy różne wazony i figury, które stały na szafie. A co gorsze, że wyskoczył przez okno do parku i na tarasie zimowego pałacu takiego narobił wrzasku, że obudził wszystkich białych królów. Ci, tacy źli, że im spać nie dadzą, dalej do Maciusia na skargę. Mało tego, że musimy z tymi małpami siedzieć przy jednym stole i patrzeć, jak oni łapami i bez widelców jedzą, swoje płaskie nosy wycierają palcami i psują powietrze, że wcale jeść nie można, tak obrzydzają jedzenie, jeszcze w nocy spokoju mieć nie możemy. Ledwo udało się Maciusiowi wytłumaczyć, że oni się poprawią, że Bum Drum też był dziki, a w 2 miesiące nauczył się myć pachnącym mydłem i nawet używa wykałaczek. Groziło już, że biali królowie wyjadą i z trudem udało się przekonać ich, że mogą jeść osobno, jeśli wolą, że tylko najmniej dzicy murzyni siedzieć będą razem. Bo i między czarnymi królami było 3 zupełnie porządnych i wykształconych, którzy nawet nosili spodnie i kołnierzyki i umieli nakręcać gramofon. Może biali królowie nie ustąpiliby tak łatwo, ale jedni czekali na polowanie, drudzy na walki siłaczów, a wszyscy czarni, żółci i biali czekali na fajerwerki. Żółtych królów przyjechało tylko 2. Król Kitosiwo był już zupełnie jak biały, nosił okulary i mówił po europejsku. A Tsingdań, chociaż inny niż biali, nie był dziki, bo znał etykietę. Z nim był znów inny kłopot. Ten z każdym chciał się witać i żegnać. Niby to nic złego, ale trzeba wiedzieć, jak on się witał. Najprzód składał każdemu królowi 14 wstępnych pokłonów, potem 12 zwyczajnych, 10 etykietalnych, 8 ceremonialnych, potem 6 uroczystych, 4 dodatkowe i 2 końcowe. Więc razem było 14 plus 12 plus 10 plus 8 plus 6 plus 4 plus 2 pokłonów, co trwało 49 minut. Wstępne pokłony po pół minuty, a wszystkie inne po minucie. Od 5000 lat robili tak moi przodkowie, więc i ja tak będę robił. No dobrze, ale tak można witać się z jednym albo 2 królami, a nie z taką chmarą. Dziwnie jest na świecie, myślał Maciuś. Jedni są za mało grzeczni, a drudzy znów za nadto grzeczni. Jak to wszystko razem pogodzić? Król Tsingdań przyjechał z 2 uczonymi, którym udało się przekonać Tsingdania, że z czarnymi królami, których było najwięcej, wcale nie warto się witać. A białym można składać pokłony nie osobiście, a przed ich obrazami. Odfotografowano więc wszystkich białych królów na dużych fotografiach i co dzień, rano i wieczorem, Tsingdań składał im w swoim pokoju ukłony. Skończył z jednym, to stawiali lokaje fotografię 2 i tak dalej. Tsingdań nigdy nie zdążył na śniadanie, chociaż o 2 godziny wcześniej wstawał i o 2 godziny później się kładł niż inni królowie. Co się tyczy czarnych królów, choć z tym był spokój. Jedni na powitanie 2 razy wysadzali język, inni 4 razy, inni wsadzali serdeczny palec prawej ręki w lewą dziurkę nosa, jeszcze inni uderzali się piętami w plecy, podskakując do góry 3, a inni 6 razy. Zdziwił się Maciuś ogromnie, gdy mu Bum Drum powiedział, że w ubiegłym stuleciu przez lat 15 trwała straszna wojna między 2 czarnymi królami, wyłącznie o to, że gdy jeden wsadzał na powitanie palec prawej ręki do lewej dziurki nosa, drugi postępował przeciwnie. Zbuntował się cały naród. Wdali się w spór kapłani i inni królowie. Jedni mówią tak, drudzy tak. Zaczęli walczyć, kto ma rację. Palili szałasy i całe wsie. Zabijali kobiety i dzieci. Brali do niewoli, rzucali lwom na pożarcie niewolników. Aż wybuchła zaraza. I był taki głód, że dłużej nie mogli wojować i każdy został przy swoim. I teraz ci 2 królowie nie witali się wcale i przy stole siedzieli z daleka. Powiadam, siedzieli przy stole. I to była trudna sprawa. Napocił się poczciwy Bum Drum, zanim zrozumieli, że krzesła służą do siedzenia, a nie do rozbijania głów. Ale kto miał prawdziwą uciechę, to dzieci w stolicy Maciusia. Szkoły były zamknięte, bo i tak nikt na lekcje nie przychodził. Dzicy królowie nie lubili jeździć samochodami, a chodzili pieszo po mieście. A za każdym chmara chłopaków. Miała też i policja za swoje. Po uroczystości prefekt policji skarżył się, że schudł tak, że mu 7 kilo wagi ubyło. Bo pomyślcie tylko, rozleźli się te małpy po mieście i pilnuj tu, żeby jaki łobuz kamieniem w nich nie cisnął, żeby ich nie przejechali, no, i żeby oni nie zjedli kogo, bo i o to nie trudno było. Maciuś musiał mu dać order. W ogóle dużo różnych orderów rozdał Maciuś podczas uroczystości. Czarni królowie zawieszali sobie ordery w nosach, a biali na piersiach i bardzo byli zadowoleni. Jeszcze miał Maciuś jedną przykrość, bo czarnym królom nie spodobało się polowanie. I nic dziwnego, nie mogło się podobać polowanie na zające i sarny ludziom, którzy przyzwyczaili się zabijać słonie, tygrysy i krokodyle. Może i białym królom jedno mniej, drugie więcej się podobało, ale byli dobrze wychowani i udawali, że wszystko im się podoba, bo wiedzieli, że Maciuś się stara. A dzicy królowie byli źle wychowani, a może nawet myśleli, że Maciuś z nich zażartował. Bo wszczeli taki piekielny hałas i tak groźnie zaczęli potrząsać swymi łukami i dzidami, w które się na to nieszczęsne polowanie uzbroili, że biali królowie wsiedli do samochodów i chcieli zmykać, a Bum-Drum biegał jak szalony i machał rękami, uspokajając wzburzonych, co mu się wreszcie udało. Polowanie odbyło się bez przygód. Biali królowie postrzelili nawet dwa dziki, jednego niedźwiedzia i myśleli, że czarni królowie zrozumieją wreszcie, że i w Europie są niebezpieczne zwierzęta. Ten, który zabił niedźwiedzia, już do końca polowania stał razem z czarnymi, niby jak ich kolega, i na migi chwalił się, że umie strzelać, że jest bardzo ważnym myśliwym. Oglądał ich łuki i strzały i nawet prosił, że chce nocować w letnim pałacu. A na drugi dzień przy śniadaniu opowiadał, że czarni są bardzo mili, że się od nich wiele można nauczyć. I nawet kto wie, czy nie smaczniejsze jest jedzenie, jeżeli się je niesie do ust palcami, a nie ostrymi i zimnymi widelcami. Stała się rzecz niesłychana. Córka Bum-Druma, mała i dzielna Kluklu, przyjechała do Maciusia w klatce z małpami. A było to tak. Ogród zoologiczny był już zupełnie gotów. Wszystkie zwierzęta umieszczone już były w swoich klatkach. We środę miało się odbyć uroczyste otwarcie ogrodu, a w czwartek oddany będzie do zabawy dzieciom. Ale miała nadejść jeszcze jedna skrzynia z trzema tak rzadkimi małpami, jakich nie posiadał jeszcze żaden biały król w swoim zwierzyńcu. Te skrzynie mieli rozpakować podczas uroczystości. Otworzyli tak, żeby małpy od razu wbiegły do klatki. Wszyscy stoją i patrzą. Jak tylko odbito deskę, zaraz wyskoczyła do klatki jedna, potem druga małpa, a trzeciej nie ma. Odsunięto trochę skrzynię od drzwiczek klatki, a tu wyskakuje mała Kluklu i rzuca się Bum-Drumowi do nóg i coś mu po murzyńsku mówi. Bum-Drum rozgniewał się strasznie i chociaż już nie taki dziki, chciał kopnąć nieposłuszną Kluklu, ale Maciuś wziął ją w obronę. Kluklu zrobiła źle, że uciekła z domu. Kluklu zrobiła źle, że w nocy sama odbiła skrzynię, jedną małpę wypuściła i sama zajęła jej miejsce. Ale Kluklu poniosła już karę, bo nawet dla murzyńskiego dziecka 6 tygodni jechać w skrzyni z małpami jest rzeczą bardzo nieprzyjemną. A przecież Kluklu nie była zwyczajnym czarnym dzieckiem, a przyzwyczajoną do wygód córką królewską. Zresztą i w skrzyni nie miała tych wygód co małpy, bo nie mogła dochodzić do okienka skrzyni, przez które dawano im żywność, bo się obawiała, żeby jej nie odkryto w drodze i nie odesłano do domu. Królu Bum-Drum, przyjacielu Bum-Drum, powiedział wzruszony Maciuś, możesz być dumny ze swojej córki. Na nic podobnego nie zdobyłaby się nie tylko dziewczynka, ale żaden biały chłopak. Mogę ci podarować tę niesforną dziewczynę, którą tak bronisz, powiedział rozzłoszczony Bum-Drum. Dobrze, zgodził się Maciuś. Niech zostanie w moim pałacu, niech się uczy, a gdy zostanie królową, będzie taką samą reformatorką wśród czarnych, jak ja jestem królem reformatorem wśród białych. Rzecz dziwna. W godzinę po tej całej awanturze Kluklu zachowywała się tak, jak gdyby tu już była bardzo dawno. A kiedy stary profesor, który znał 50 języków, przemówił do niej po murzyńsku i wytłumaczył, co chce z nią zrobić Maciuś, odpowiedziała od razu – ja tak samo myślałam. Mój złoty, lwi, krokodylowy profesorze, tylko zaraz zacznij mnie uczyć waszego języka, bo inaczej nie mogę powiedzieć, co myślę, a mam plany bardzo ważne. A nie lubię ani czekać, ani odkładać. Okazało się, że Kluklu zna już 112 europejskich wyrazów, których nauczyła się podczas pobytu Maciusia w Afryce. To nadzwyczajne jednak, jaka ta mała ludożerka jest zdolna, dziwił się profesor. Nadzwyczajną ma pamięć. Bo Kluklu nie tylko pamiętała wyrazy, ale i skąd się każdego wyrazu nauczyła, od kogo słyszała. Okazało się, że siedząc w klatce nauczyła się wielu wyrazów od marynarzy. Fe, Kluklu, mówił profesor, skąd ty znasz te brzydkie wyrazy? Chyba nie rozumiesz, co one znaczą. A Kluklu, te trzy wyrazy powiedział tragarz, kiedy brał na plecy klatkę. Te cztery wyrazy powiedział, kiedy się potknął i mało nie przewrócił. Tak mówił nasz przewoźnik, kiedy nam jeść dawał. To krzyczeli marynarze, kiedy byli pijani. To smutne, moja Kluklu, że takimi wyrazami powitali cię biali, powiedział profesor. Musisz je prędko zapomnieć. My, biali, ładnie między sobą mówimy. Bardzo chętnie będę cię uczył, miła, dzielna, biedna Kluklu. Aż do końca uroczystości Kluklu była na pierwszym planie. We wszystkich wystawach najwięcej było teraz fotografii Kluklu. Chłopcy najgłośniej krzyczeli i najwyżej rzucali na wiwat czapki, kiedy ukazała się w samochodzie Kluklu. A kiedy podczas otwarcia Sejmu Dziecięcego Kluklu powiedziała w europejskim języku: w imieniu moich czarnych rodaków, dzieci murzyńskich, witam ten pierwszy na świecie parlament dziecięcy. Zerwała się taka burza oklasków i taki zapanował zachwyt, że nawet Felek, chociaż energiczny, nie mógł sobie poradzić. Aż zirytowany krzyknął do jednego z posłów, który się darł jak szalony: te, słuchaj, jak nie przestaniesz, to dostaniesz w zęby. To odezwanie się Felka wywarło złe wrażenie wśród białych królów, ale nie dali po sobie poznać. Chętnie opisałbym szczegółowo wszystkie zabawy i uroczystości, ale zabrakłoby miejsca na opis ważniejszych rzeczy, bo przecież nie o zabawach powinno się pisać w książce o królu reformatorze. Bo czytelnicy tej książki powinni dobrze pamiętać, że Maciuś nie od tak sobie zaprosił do siebie gości, a szło mu o ważne sprawy polityczne. Tu między gośćmi był i stary król ze swoim synem, wrogiem zawziętym Maciusia. Tu był i drugi król, przyjaciel żółtych. Tu był i smutny król, z którym Maciuś już parę razy prowadził dłuższą rozmowę. Drogi Maciusiu, mówił smutny król, muszę przyznać, że zacząłeś bardzo odważnie, że twoje reformy są bardzo ciekawe i ważne. Do tej pory idzie ci wszystko dobrze, nawet świetnie, ale pamiętaj, reformy okupuje się ciężką pracą, łzami i krwią. Ty zaczynasz dopiero. Nie łudź się, że tak zawsze będzie i nie ufaj zbytnio swym siłom. O, wiem, odparł Maciuś, że to trudno. I opowiedział, ile pracuje, ile nocy nie spał, ile razy jadł zimny obiad. Najgorsze, że nie mam własnego portu, żalił się Maciuś, i robią mi trudności z przewożeniem złota. Zamyślił się smutny król i powiedział: wiesz, Maciusiu, ja myślę, że stary król dałby ci jeden ze swoich portów. Ach, gdzież znowu, syn mu na to nie pozwoli. A ja myślę, że pozwoli. Ależ on mnie nienawidzi, zazdrości mi, podejrzewa, obrażony jest, no wszystko. Tak, to prawda, wszystko prawda, ale mimo to on się zgodzi. Dlaczego? Zdumiał się Maciuś. Bo się ciebie boi. Na moją przyjaźń nie może liczyć, uśmiechnął się smutny król. Drugi król zadowolony, że ustępujesz mu żółtych królów. Przecież nie mogę zabierać sobie wszystkiego, odburknął Maciuś. No tak, rozumnie jest nie chcieć panować nad całym światem, ale byli, są i będą tacy, którzy będą próbowali. Może i ty, Maciusiu, spróbujesz. Nigdy. Oho, ludzie się zmieniają. Powodzenie psuje. Ale nie mnie. W tej chwili wszedł stary król z synem. O czym tak mówicie, wasze królewskie moście? A ot, Maciuś się żali, że nie ma portu. Maciuś ma góry, lasy, miasta, pola, ale nie ma morza ani okrętów. a teraz, kiedy zaprzyjaźnił się z afrykańskimi królami, koniecznie port mu potrzebny. I ja tak myślę, odparł siwy król. Ale na to może się znaleźć rada. W ostatniej wojnie Maciuś nas zwyciężył i przerwał wojnę, nie żądając od nas nagrody. To było bardzo szlachetnie z jego strony. Ale teraz na nas kolej, żeby pokazać, że potrafimy być wdzięczni. Prawda, mój synu, że bez szkody dla siebie możemy ustąpić Maciusiowi część naszego morza i jeden port. A za okręty Maciuś nam zapłaci, prędko dokończył syn. Ma przecież tylu bogatych przyjaciół. Ależ najchętniej w świecie, ucieszył się Maciuś. Wezwano natychmiast ministra spraw zagranicznych i sekretarza stanu. Napisano odpowiedni papier, który podpisali wszyscy królowie. Mistrz ceremonii przyniósł skrzynkę i Maciuś przyłożył drżącą ręką pieczęć. Był najwyższy czas kończyć, bo właśnie zapalali fajerwerki. Było na co patrzeć. Całe miasto wyległo na ulicę. Park zajęty był przez posłów, wojsko i urzędników. Osobno zajmowali miejsce dziennikarze, którzy z całego świata zjechali się, aby opisywać te cuda do swoich gazet. Na balkonach, oknach i na tarasie pałacu zebrali się królowie. Część dzikich królów wdrapała się na dach, żeby lepiej widzieć. Oto płonie wieża. Bengalskie ognie, rakiety, kule zielone, czerwone lecą ku niebu. Węże ogniste. Młynki raz w raz inne kolory. A okrzyk podziwu wydarł się ze wszystkich piersi, gdy zapalono ognisty wodospad. I wszystko to wśród huku i strzałów. Jeszcze! Jeszcze! Wołali afrykańscy królowie, zdumieni i oczarowani, nazywając Maciusia królem stubarwnego nieba i pogromcą ognia. Ale trzeba było wcześniej iść spać, bo na jutro rano naznaczony był odjazd. 100 orkiestr grało na ulicach, kiedy samochody królewskie odwoziły gości na kolej. I 10 królewskimi pociągami opuścili biali, czarni i żółci królowie gościnną stolicę Maciusia. Odnieśliśmy wielkie dyplomatyczne zwycięstwo, rzekł prezes ministrów, zacierając ręce w powrotnej drodze. Co to znaczy? Zapytał Maciuś. Oto geniusz, powiedział prezes. Wasza królewska mość, nie wiedząc wcale, zrobiłeś rzecz wielką. Zwyciężać można nie tylko na wojnie. Pobić i kazać sobie coś dać za to. Bez wojny, dyplomatyczne zwycięstwo to wycyganić coś potrzebnego. Mamy port. To najważniejsze.